czytanie z Księgi Liczb. W pierwszym miesiącu przybyło całe zgromadzenie Izraelitów na pustynię Sin. Lud zatrzymał się w Kadesz. Tam też umarła i tam została pogrzebana Miriam. Gdy zabrakło zgromadzeniu wody, zeszli się przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. I kłócił się lud z Mojżeszem, wołając: lepiej by było, żebyśmy zginęli jak bracia nasi przed Panem. Czemuście wyprowadzili zgromadzenie Pana na pustynię, byśmy tu razem z naszym bydłem zginęli? Dlaczegoście wywiedli nas z Egiptu i przyprowadzili na to nędzne miejsce, gdzie nie można siać, nie ma drzew figowych, ani winorośli, ani drzewa granatowego, a nawet nie ma wody do picia? Mojżesz i Aaron odeszli od tłumu i skierowali się ku wejściu do namiotu spotkania. Tam padli na twarz, a ukazała się im chwała Pana. I przemówił Pan do Mojżesza: weź laskę i zbierz całe zgromadzenie, ty wespół z bratem twoim Aaronem. Następnie przemów w ich obecności do skały, a ona wyda z siebie wodę. Wydobądź wodę ze skały i daj pić ludowi oraz jego bydłu. Stosownie do nakazu zabrał Mojżesz laskę z przed oblicza Pana. Następnie zwołał Mojżesz wraz z Aaronem zgromadzenie przed skałą i wtedy rzekł do nich: słuchajcie, wy buntownicy, czy potrafimy z tej skały wyprowadzić dla was wodę? Następnie podniósł Mojżesz rękę i uderzył dwa razy laską w skałę. Wtedy wypłynęła woda tak obficie, że mógł się napić zarówno lud, jak i jego bydło. Rzekł znowu Pan do Mojżesza i Aarona: ponieważ mi nie uwierzyliście i nie objawiliście mojej świętości wobec synów Izraela, dlatego wy nie wprowadzicie tego ludu do kraju, które im dałem. To są wody Meriba, to znaczy wody sporu, gdzie spierali się synowie Izraela z Panem i gdzie On objawił wobec nich swoją świętość. Oto słowo Boże.
Zebrało się zgromadzenie, gdy zabrakło zgromadzeniu wody, zeszli się przeciw Mojżeszowi i Aaronowi i zaczęli się kłócić z Mojżeszem, Aaronem, mieć pretensje. Zamiast pójść do namiotu spotkania i poprosić tego, który prowadził ich jako dobry pasterz, bo ten słup obłoku za dnia, który bronił przed upałem, słup ognia, który pokonywał ciemności, to jest jedynie widzialna laska pasterza Boga Jahwe, który prowadzi ich. Tam powinni pójść i powiedzieć: ojcze, brak nam wody. Gdybyś był tak dobry, to daj nam wodę. Zamiast. I to jest po dziś dzisiejszy. Ludzie zamiast pójść do Jezusa i przedłożyć problem, powierzyć, oddać i wrócić spokojnie do swych zajęć, do swojego życia, mają pretensje, narzekają. Zamiast uczynić coś dobrego, czynią zło, przekreślają przymierze z Bogiem Jahwe. Na czym polega grzech Mojżesza i Aarona? O tym niby już mówiliśmy, ale jeszcze warto przypomnieć, może dopowiedzieć. Broń Boże nie na tym, że dwukrotnie uderzył laską. Broń Boże. Jeżeli ktoś tak komentuje, to jest po prostu naiwny. Bo w tym momencie, kiedy Mojżesz już przemawia do ludu, to on już miał słowo, które otrzymał w namiocie spotkania, już był pewien i chciałoby się powiedzieć, też święty gniew w nim był. Dlatego dwukrotnie uderzył laską. I to nie jest problem. Ale Bóg, Jahwe, ma do Mojżesza i Arona żal. Ponieważ mi nie uwierzyliście, nie objawiliście mojej świętości wobec synów Izraela. Dlatego nie wejdziecie do ziemi obietnicy, umrzecie razem z buntownikami, którzy niedostatecznie żyją świętością mego przymierza, że ja jestem święty. Na czym polega ich grzech? Otóż jest o tym mowa wcześniej, gdy ludzie się zgromadzili przed namiotem Mojżesza i Aarona i zgłosili swoje pretensje, żal. Oni słuchając w sercu powiedzieli, jak należy domniemywać, no mają rację. I poszli do namiotu. A mieli objawić świętość Boga Jahwe. Mieli objawić. Co należy przez to rozumieć? Po prostu zwajać. Skrzyczeć. Zwajać. A ty zgrają. I powiedzieć, co zawdzięczacie Bogu Jahwe. Tyle znaków już uczynił. Dlaczego nie poszliście poprosić? Tylko znowu diabeł tutaj was przysyła. Zamiast skarcić i przypomnieć, nie objawiliście mojej świętości. Ponieważ ja, dobry pasterz, jeżeli prowadzę przez pustynię, to ja was chcę uświęcić. Ja was chcę wyzwolić z bałwochwalstwa tego życia, chwilowego życia, jest chwilowe, przemijające, bo ja was prowadzę do ziemi obietnicy, do Bożych obietnic, do czegoś większego. Duchowo też was prowadzę. Duchowo was prowadzę do świętości. Chcę przez pustynię, jak mówiliśmy już wcześniej, pustynia, metodą pustyni Bóg prowadzi nas wszystkich, żebyśmy dostrzegli, że do pewnych rzeczy jesteśmy przywiązani bałwochwalczo. Że mamy, szatan nam przy tej okazji ukazuje, no widzisz, jak on cię kocha, a ty go czcisz. Też odsłania w nas, że nie do końca akceptujesz swoje życie, złożyłeś jako dziecko w ramionach Ojca, który jest Bogiem. Nie objawiliście, nie powiedzieliście, że nawet jeżeli wam od czasu do czasu daje kłopoty, trudności, to jest to celowe, żebyście weszli w postawę dzieci, przyszły do Ojca. Że odsłaniam was, że mnie nie kochacie. Jeszcze nie wierzycie, że jestem miłością i to miłością świętą. Że jestem dobrym pasterzem i ta laska Mojżesza to jest też znak dobrego pasterza, bo posługując się tą łaską, uczynił cuda przy wyprowadzaniu z Egiptu. Ta laska to widzialny znak niewidzialnego dobrego pasterza. W ogóle laska i Mojżesz to był widzialny znak tego niewidzialnego dobrego pasterza Boga Jahwe, który ich prowadzi. Zamiast skarcić, wygłosić katechezę, pouczyć, to wyście zwisili głowy i poszliście, no widzisz, lud ma rację. Prawdzie, czytaliśmy już to, komentowaliśmy, że Mojżesz powiedział przed śmiercią, z powodu grzechu ludu ja umieram tutaj, tylko zobaczywszy ten kraj, do którego tęskniłem przez 40 lat, który Bóg obiecał już Abrahamowi z powodu grzechu ludu. Ale grzech też był w nim, że nie do końca walczył w ludzie i sobie o to, że wszystko, co Bóg z nami robi, jest święte, żeby nas uświęcić. Żeby nas uświęcić. Użyłem słowa skarcić. I to mi się przypomniało dzisiaj rano świadectwo jednego kapelana szpitalnego, który był wstrząśnięty. Otóż trafił do sali, gdzie młoda matka miała już ostatnie godziny swego życia i wyglądała strasznie, umierała na raka, mając jeszcze małe dzieci, to gromadkę tych małych dzieci. Jak się kapelan pojawił, bo już była po diagnozie lekarzy, po wyroku lekarzy, że my już nic nie pomożemy, ten kapelan młody poczuł się bezsilny. No co ja tutaj powiem, no? Zapewniał o modlitwie, ale wszystko mówi, co powiedziałem, miałem powiedzieć, wydawało mi się tak płaskie, nieproporcjonalne do tego, co ona przeżywa, że właściwie stałem bezsilny. Kiedy jeszcze byłem u niej, weszła jej matka, chłopka ze wsi. Padła i ta córka zaczyna to samo, te litanie powtarzać przed matką. Matka cierpliwie wysłuchała. A później tak ją zrugała. Mówi, to tak? To takiej wiary cię uczyło? A to twoje dzieci? Czy Pana Jezusa? Twoje dzieci? Czyje dzieci? Dla kogo będziesz? Dla siebie? No nie możesz być matką z tamtej strony? I tak ją zbeształa. Tak ją zbeształa. Tak ją zbeształa. Ale bardzo mądrze mówiąc, zbeształa. Nie macie. Jeżeli Bóg to daje, to trzeba to przyjąć. Z wdzięcznością. I zaczęła się zamówić. Córka się wyciszyła, przepraszała mamę, przepraszała Pana Boga, że to mi się wszystko zmieniło. I ten kapelan wyszedł i mówi, no coś niesamowitego. Zamiast do córki przyjść, płakać razem z nią, przytulać, pieścić, po prostu ją zbeształa na brak wiary. I myślę, że właśnie tutaj w pewnych sytuacjach tutaj miał Mojżesz z Aaronem tak zrobić. Po prostu ich zbeształać i wygonić. Jak miałby psy, to psami poszczuć. Po prostu zbeształać, powiedzieć mu, słuchajcie, co wy wyrabiacie. I chodźmy do namiotu spotkania, pomodlić, zgłosić dobremu pasterzowi problem. Oczywiście Bóg daje cud, ale ten cud jest zapowiedzią krzyża i zmartwychwstania ze skały, z czegoś martwego. Z martwego ciała Jezusa Chrystusa w zmartwychwstaniu wypłyną wody życia z Jego przebitego boku. I tu nam się kłania prorok Ezechiel, rozdział 47, że spod prawej strony świątyni, ponieważ Jezus był przebity z prawej strony włócznią, aż do lewego boku, wypłynęła woda, która uzdrawia wody morza martwego, gdzie się pojawią te wody i pojawiają się ryby, życie. Zapowiada ten czyn proroczy cud krzyża i zmartwychwstania, a konkretnie, że na największe poświęcenie zdobędzie się Syn Boży, który stał się człowiekiem, że On rozumie to życie wieczne w Ojcu, wieczne, wieczne, nie byle jakie życie, wieczne życie, że On się odważył dać dobre imię wszystko. Objawił świętość Ojca Miłosierdzia. A my, jeżeli coś tam zaboli, od razu. Jeżeli coś tam się nie wydarzy, od razu. A ja was prowadzę przez pustynię. Wy jesteście jako bogowie i bogochwalczo odnosicie się do wielu rzeczy. A ja wam to zabieram, 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 zabieram. Robię miejsce dla siebie, dla siebie. Jeżeli coś zabrałem, to po to, żeby tam wejść, żeby tam wejść. I tu nam się kłania 8 błogosławić Jezusa z Ewangelii Mateusza. Będę od was żądał poświęcenia, no ale Ewangelia dzisiejsza powie, że będę żądał poświęcenia, ale już będąc was jako zmartwychwstały.
Słysząc głos Pana, serce nie zatwardzajcie. Krzyczcie, radośnie śpiewajmy Panu. Znośmy okrzyki ku chwale opoki naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem. Radośnie śpiewajmy pieśni. Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze. Zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Abyście dzisiaj usłyszeli głos Jego. Niech nie twardnieją wasze serca, jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, gdzie mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła.
Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej. Pytał swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonu. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, opoka. Na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Odtąd Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy. Wiele będzie cierpiał od starszych arcykapłanów uczonych w piśmie, że będzie zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz Jezus odwrócił się i rzekł do Piotra, zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Oto słowo Pańskie. Zejdź mi z oczu z pewnym typem zbawiania świata. Ludzkim, bo jest typ zbawiania świata Boży. Zejdź mi z oczu z ludzkim zbawianiem świata. Na czym to polega? Są trzy postawy w stosunku do zła istniejącego w innych ludziach. Postawa kobry, postawa strusia i postawa baranka Bożego. Postawa kobry i strusia to jest ludzki sposób reakcji na zło. Postawa kobry i strusia. Chcesz? No to cię tak walnę, że pozdrowisz. Postawa kobry. No i ta postawa daje zbrojenia świata. Ogromne część budżetu idzie na to. Postawa kobry. Wyhodować kobrę. Wyhodować kobrę. i wtedy już się zawsze ma rację. Ludzki. I na takiego Mesjasza czekał Izrael. Na Mesjasza Kobry. Inna metoda ludzka to jest metoda strusia. Schowaj głowę w piasek, staraj się nic nie widzieć. Nie widzieć, wtedy twój kupar będzie bezpieczny. I ty wystaje. Głowę schowaj, nic nie mów. Krótko mówiąc, nie bądź prorokiem. I wtedy postawa kobry, czyli przemocy do zła, dodaje się zło. I jest eskalacja. Szatan tylko benzynę, o tutaj ogień gaśnie, nienawiści, to dolej wody, benzynę, tu dolej i tak tego, i tak się cieszę, ręce zaciera, a ludzie się łbę biorą w związku z gwałtownym lądowaniem z samolotu pod Smoleńskim. Za łbę się biorą. Dolewa, 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 dolewa. Strusia, głowę schować, piasek. Nic mnie to nie obchodzi. Mój kupar najważniejszy. I postawa baranka Bożego. Mówię prawdę i ludzką wściekłość biorę na siebie z przebaczeniem tym, którzy mi to zło fundują. Ba, to zło przeistacza w przebaczenie w dobro. Postawa baranka Bożego. Zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Co jest wartością? To życie, które mogą ci zabrać ludzie, czy tamto życie w Ojcu, miłości na wieki? Boże rozwiązywanie problemu zła inauguruje i zapowiada inaugurację. W swoim Kościele w ludzie Jezus Chrystus pod Cezareą Filipową. Nie od razu Jezus powiedział, że jest Mesjaszem i że pod pojęcie Mesjasza trzeba położyć pojęcie Baranka Bożego. Że On na siebie weźmie zło świata, ponieważ świat nie umie przetopić zła w miłość, w dobro, w przebaczenie. Ludzie zranieni dostają infekcje, gangreny i trzeba ręce obcinać. A Jezus mówi, ja przyszedłem na was uzdolnić, uczynić największy cud mego życia. Cud Baranka Bożego. Wezmę na siebie zło, sprawię, że to zło w moim przebaczeniu przestanie istnieć. Szatan już nie będzie miał się czym posługiwać i ten cud Baranka Bożego dzięki zmartwychwstaniu obecnym w was zacznę, będę prawdą przedłużać w was ten cud Boże zbawiany świata. To jest mój Kościół, moje ciało, przedłużenie mnie. W związku z tym do jak ogromny rzesz Chrystus przez całe stulecia mówił, zejdź mi z oczu z tym ludzkim zbawianiem świata. Zejdźcie mi z oczu. I w naszych czasach, czasach przełomu apokalipsy sumień, i to będzie treścią apokalipsy sumień, zejdźcie mi z oczu. Służyliście, będąc w moim kościele, szatanowi, w moim kościele, Cię powiedzieliście, mnie daliście swoje życie, chodziliście do kościoła, praktykowaliście niby, ale nie was ktoś tam skrzywdził. A niby skrzywdził. Od razu nie Chrystus, ale diabisko wejdzie w te ranę i mamy telewizję, mamy programy, mamy filmy, mamy się czym zająć. I jakie to jest interesujące. Każdy z Polaków zabawił się w śledczego, jeśli będzie to wszystko. I tak największy cud, który nas powinien uzdolnić do pokonania świata złych duchów, demonów, wewnątrz Kościoła Chrystusowego żyje. Tylko ci są w Kościele, Kościołem Chrystusa, który żyje miłość z krzyża i przebaczenia. Do innych Jezus powie: zejdźcie mi z oczu. Koniec tej parodii. Jesteście bogochwalcami wśród bogochwalców. Czemu wam nie wystarczy to życie, które Ojciec we mnie przygotował już tu na ziemi, a w momencie śmierci wejdziecie w życie Ojca na wieki? Czemu dla was nie jest to taką wartością, żebyście tutaj nie mogli wyciszyć miłosierdzia krzyża, krzywdy? Więc zapamiętajmy sobie, czy jestem kobrą, czy jestem strusiem, czy jestem barankiem. Boże, czy we mnie żyje kobra, czy struś, czy baranek Boży? Baranek Boży to jest bezgraniczna pokora w stosunku do tych, którzy z racji swojej pychy, chciwości, egoizmu cierpią i rozlewają dookoła siebie cierpienie. Po półtora roku Jezus wyprowadza swoją garstkę, swój przyszły Kościół pod Cezareę Filipową. Po półtora roku. Przez półtora roku Jezus jak gdyby ich uzdalniał do tego szoku. I uznał, że to już wystarczy, ba, zbliża się z każdym dniem tajemnica największego cudu. To nie przypadek, że wyprowadzę ich pod Cezareę Filipową. To było 40 kilometrów od jeziora Genezaret na północ. 40 kilometrów. Trzeba było dożyć cały dzień. Ci, którzy na pielgrzymkach bywają. Ja na Syberii robiłem jako chłopie 40 kilometrów z mamą, która szła na koło zszyć, żebyśmy z głodu nie umarli. Nie było to łatwe. Po co Cezareę Filipową? Tam były źródła rzeki Jordanu. Była bardzo urokliwa dolina, w której dawni mieszkańcy Syrii nabudowali wiele świątyń, świątyniek na cześć różnych swoich bogów. A Herod Wielki na takiej skale u stóp źródła Jordanu wybudował świątynię z marmuru białego na cześć boskiego Augusta, Cezara Augusta. Jezus tam przeprowadził i tam te rekolekcje z nimi robi, żeby im powiedzieć, czy chcecie, żeby Mesjasz był i podbił świat jak Cezar August na cierpieniach całych narodów? Czy o to chodzi? To nie przypadek, że tak. I stawia pytania, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. Już odezwanie się, nazwanie siebie Syn Człowieczy było odniesieniem do proroka Daniela. To w rozdziale 7 prorok Daniel mówi, że tym światem rządzą bestie. Cztery bestie. Cztery wielkie imperia. Bestie. Ale te bestie są pokonane przez Boga i ostatecznie władzę nad światem, nad historią, nad ludźmi otrzymuje Syn Człowieczy. Jakby Syn Człowieczy. Czyli Jezus Chrystus zasiada po prawicy Ojca. Życie tych bestii to jest kwestia czasu. No, ta bestia Rzym już dawno nie istnieje, tylko się zdaje te matury, trzeba się uczyć o tych bestiach, o Związku Radzieckim, innej bestii i tak dalej. Z szacunkiem zresztą trzeba się tego uczyć. Odpowiedzieli mu i znamienne rzeczy nikt nie powiedział i że w ludziach nie spotkał pilnej, to jest Mesjasz. Dlaczego? Dlatego, że tak daleko ludzie byli od Biblii. Chodzili do Jerozolimy na pielgrzymki, na Paschę, że ten baranek paschalny to jest przyszły Mesjasz, obraz przyszłego Mesjasza. Wierzący, praktykujący. I nic. Tak samo może być, taka sama ślepota może być dzisiaj, jeżeli nie weźmiemy, że bez światła ksiąg świętych jesteśmy wierzący, praktykujący, ale może być, jak powie czwarty rozdział Apokalipsy. Może po śmierci zobaczymy, może oczyszczenie muszę przyjść. Może nieporozumienia między mną a Bogiem. Może. Te może nieporozumienia trzeba przepłynąć tutaj, na ziemi. A więc cieszcie się, że nie będziecie przepływać. Nie trzeba się będzie uczyć pływać w czyściu. Tylko od razu pójdziecie do ogrodów Maryi, która was zaprowadzi do Trójcy Świętej i powie, to jest moje dziecko. Morze przepłynęło Święte Lipce. Tak daleko po ludzku myśleli. No to kończmy. Myślę, że niestety właśnie Bóg dalej tego nie może tolerować i rzeczywiście przez Apokalipsę powie, zejdź mi z oczu z tym chrześcijaństwem. Przyjdź do mego krzyża, krzyża chwalebnego. Tam po mądrość i moc. Jak pracowałem w Gdańsku w Rzeszczu, a było to przed moją pracą w Szczecinie, w kaplicy domowej był krzyż. Cały krzyż dość dużych rozmiarów, zrobiony z bursztynu, z drogich kamieni. Ktoś uczcił Pana Jezusa w krzyżu właśnie w ten sposób. I bardzo mi się ten krzyż nie podobał. Bardzo mi się nie podobał. Nie mogłem na niego patrzeć, a moją uwagę. Pan Jezus mówi, widzisz, jak wy mnie czcicie? Bursztyny to mi dacie, drogie kamienie to mi dacie, ale swego człowieczeństwa, żeby ja w was żył, zbawiał się, tego to już mi nie chcecie dać. To niewiele mi daje. Jezus na pewno szedł po 40 kilometrów z ciężkim sercem. Na pewno układał sobie w głowie, jak do tych dzieciaków dotrzeć. I jak wiemy, że ostatecznie przekonały ich fakty. Czasem wrócili po faktach. Był czas, kiedy święty przemawiałem publicznie i też często mówiłem o krzyżu. I moi współbracia mówili, a on to zawsze o krzyżu. Z rezygnacją. Żeby dalej nie machali ręką, dlatego mam zaszczyt tylko do was mówić i do siebie w zasadzie przypominać sobie, bo rzeczywiście muszą przyjść fakty. I te fakty sprawią, że będę mógł wrócić do bazyliki, ale już wtedy będę słuchany. Nie będę mógł, a on to zawsze. Dzięki Bogu, że o krzyżu będę mówić moim braciom i ludu Bożemu.